Rozdział drugi. Sakwa podróżna. Wsadziłem jedną czy dwie koszule do mej starej sakwy podróżnej. Wetknąłem ją sobie pod pachę i ruszyłem w drogę na Kap Horn i Pacyfik. Opuściwszy poczciwy stary Manhattan, przybyłem, jak się należy, do Nowego Bedfordu. Działo się to w sobotnią grudniową noc. Wielkiego doznałem zawodu, kiedy się dowiedziałem, że mały statek pocztowy odpłynął już do Nantucket i że nie nadarzy się żadna sposobność dotarcia do owego miejsca przed następnym poniedziałkiem. Ponieważ większość młodych kandydatów do trudów i utrapień wielorybniczego żywota zatrzymuje się w tymże Nowym Bedfordzie, aby stąd wyruszyć w podróż morską, należy nadmienić, że ja przynajmniej nie miałem zamiaru tak postąpić. Postanowiłem bowiem nie wypływać na żadnym statku, który by nie pochodził z Nantucket. Coś świetnego i szumnego we wszystkim, co się wiązało z ową sławną, starą wyspą, pociągało mnie w zdumiewający sposób. Poza tym, mimo że Nowy Bedford w ostatnich czasach stopniowo zyskiwał wyłączność w rzemiośle wielorybniczym i mimo że w tej dziedzinie biedne stare Nantucket pozostało już teraz mocno w tyle, było ono jednak niegdyś wielkim zaczątkiem Nowego Bedfordu, tyrem tej Kartaginy, miejscem, w którym wyciągnięto na brzeg pierwszego ubitego amerykańskiego wieloryba. Skądże, jeśli nie z Nantucket, robili na swych czółnach pierwsze wypady w pogoni za lewiatanem owi czerwonoskórzy tubylczy wielorybnicy? A skąd, jeśli nie również z Nantucket, wyruszyła ta pierwsza mała awanturnicza łódź, częściowo załadowana sprowadzonymi tu z lądu kamieniami, przeznaczonymi, jak powiadają, do miotania w wieloryby, ażeby sprawdzić, czy są już dość blisko, by łowcy mogli zaryzykować cios harpunem z bugszprytu. Ponieważ miałem przed sobą noc, dzień i jeszcze jedną noc w Nowym Bedfordzie, przed odpłynięciem do mego portu przeznaczenia, wynikło więc kłopotliwe zagadnienie, gdzie mam jeść i spać w tym czasie. Noc nie budziła ufności. Była zaiste wielce ciemna i ponura, przejmująco zimna i posępna. W mieście nie znałem nikogo. Niespokojnymi pazurami wysondowałem własną kieszeń i dobyłem z niej ledwie kilka sztuk srebra. A więc dokądkolwiek się udasz, Izmaelu, powiedziałem do siebie, stojąc tak w pośrodku posępnej ulicy z sakwą na barkach i porównując mrok w północnej stronie z ciemnościami od południa, gdziekolwiek w swej mądrości postanowisz spędzić noc, mój drogi Izmaelu, nie omieszkaj zapytać o cenę i nie bądź zbytnio wybredny. Niepewnym krokiem przemierzyłem ulicę i minąłem tawernę pod skrzyżowanymi harpunami. Wyglądała ona jednak na zbyt kosztowną i gwarną. Nieco dalej, z jasno gorących okien oberży pod rybą mieczem, padały tak palące promienie światła, iż wydawało się, że stopiły one lód i śnieg ubity przed domem, gdyż wszędzie poza tym omrożona gołoleć leżała grubo na 10 cali, tworząc twardy jak asfalt chodnik. Raczej dla mnie przykry, kiedy stopą natrafiłem na twarde, krzemieniste wyboje. Z powodu bowiem ciężkiej, bezlitosnej służby podeszwy moich butów znajdowały się w niezwykle opłakanym stanie. Za drogo tu i zbyt gwarno, pomyślałem sobie znowu, przystając na chwilę, by przypatrzeć się jaskrawemu blaskowi padającemu na ulicę i posłuchać brzęku szklanek wewnątrz domostwa. — Idźże dalej, słyszysz, Izmaelu? — powiedziałem sobie wreszcie. — Odejdź sprzed wrót. Twoje łatane buty tarasują tu drogę. Poszedłem więc dalej. Teraz już, instynktem wiedziony, ruszyłem ulicami, które prowadziły mnie w stronę wody, jako że tam niezawodnie znajdować się musiały najtańsze, jeśli nie najweselsze gospody. Cóż za ponure ulice! Masywy czerni, nie domy, po obu stronach, a tu i ówdzie świeczka, jakby migocząca w grobowcu. O tej nocnej godzinie w ostatnim dniu tygodnia...